Nie milkną echa pierwszej tury rozmów w ramach Okrągłego Stołu. Kolejna debata, tym razem w formule podstolików, została zapowiedziana na wtorek.
Obrady odbywają się na stadionie PGE Narodowym. Pierwsza tura rozmów trwała około 5 godzin. Wczorajsze rozmowy koncentrowały się wokół 4 tematów. Uczeń, nauczyciel, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. Szef rządu zaznacza, że po dyskusjach wyłania się koncepcja nowego podstolika poświęconego rodzicom. Następne spotkanie z udziałem rządu w ramach dialogu o edukacji odbędzie się 30 kwietnia. Na ten dzień zaplanowana jest praca w podstolikach tematycznych. Premier zaznacza, że zaproszenie wystosowane do związków oświatowych oraz pracodawców jest wciąż aktualne. Według szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina w rozmowach powinny wziąć udział wszystkie strony sporu politycznego.
Żałuję, że nie było przedstawicieli opozycji w postaci Platformy Obywatelskiej i PSL-u, mimo że Platforma najpierw potwierdzała swój udział, potem go odwołała. Był rzecznik praw dziecka, bo rozmawiamy o pewnej części polskiego społeczeństwa, rozmawiamy o szkole, gdzie najważniejsze są dzieci, najważniejsza jest młodzież, najważniejsi są uczniowie i to właśnie rzecznik praw dziecka to środowisko reprezentował, natomiast środowisko nauczycieli, dorosłych, rodziców reprezentowali sami nauczyciele, sami rodzice. Żałuję przy tej okazji, że zabrakło tam przedstawicieli z tych związków, które stały za strajkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego i Federacji Związków Zawodowych.
Premier zapowiedział, że poprosi prezydenta Andrzeja Dudę o objęcie obrad swoim patronatem. Okrągły stół został zainicjowany jako odpowiedź na strajk nauczycieli. Protest trwał w części szkół ponad 2 tygodnie, jednak decyzją central związkowych został zawieszony do września. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Zwalczymy smog i zlikwidujemy węgiel jako paliwo do domów i mieszkań w ciągu najbliższej dekady, zapewniał lider Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna. Jednak na główny plan dzisiejszej poznańskiej konwencji koalicji wysuwa się znów straszenie Polaków rzekomym polexitem. Co więcej, według szefa PO, gdyby dziś Polska ubiegała się o członkostwo w Unii Europejskiej, to nie zostałaby przyjęta ze względu na, jak to nazwał, upartyjnienie sądów. Grzegorz Schetyna przekonywał, że Koalicja Europejska ma bardzo silną reprezentację w Wielkopolsce. W Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego wymienił m.in. byłych premierów Ewę Kopacz i Leszka Millera. Teza o polexicie ze strony partii rządzącej jest nadużyciem intelektualnym i politycznym. PO jako lider Koalicji Europejskiej nie ma niczego do zaoferowania, ocenił politolog profesor Andrzej Gil.
Nie ma ani wariantu socjalnego, nie ma ani tego wariantu, który można by nazwać w skrócie tym wstawaniem z kolan, czyli takim powiedzmy sobie patriotycznym. Tego nie ma. To jest gra na emocjach, to jest gra na jakichś własnych fantasmagoriach. A przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że punktem odniesienia jest tutaj zawsze PiS, czyli to już nie jest antypiS, ale to już jest jakaś obsesja PiS-em. Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska naprawdę nie mają niczego pozytywnego do zaoferowania i do powiedzenia. To jest druga rzecz. Rzecz. Chwalenie się byłymi komunistami na listach wyborczych pokazuje, że niestety ławka Platformy jest bardzo krótka, polityczna ławka.
Podczas konwencji w Poznaniu Grzegorz Schetyna nawiązał też do zawieszonego protestu nauczycieli. Powiedział, że miał on sens, a determinacja nauczycieli zrobiła wielkie wrażenie. Lider Koalicji Europejskiej twierdził, że po wyborach usiądzie do poważnej, uczciwej rozmowy. Zapewniał, że już dziś, bez warunków wstępnych, koalicja ma dla nauczycieli propozycje, które spełnią ich postulaty. Jakie konkretnie, tego lider Koalicji Europejskiej nie zdradził. Polska gospodarka rozwija się coraz dynamiczniej, świadczą o tym najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według funduszu w 2018 roku poziom PKB per capita osiągnął w Polsce około 74% wartości tego wskaźnika dla całej Unii Europejskiej. Na początku stulecia było to około 48%. W ocenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest to efekt bardzo dobrej koniunktury polskiej gospodarki w minionych latach. Resort wskazuje, że wielkość PKB to miarodajne wskaźnik, który najlepiej przybliża realny obraz wzrostu danego kraju. Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podkreślił, że dynamiczny wzrost gospodarczy powoduje większą aktywność w obszarze konsumpcji w kraju i za granicą.
Jak jeździmy po Europie, zaczynamy odczuwać to, że stać jest nas na coraz więcej, że nasza siła nabywcza wzrasta, bo zarabiając więcej, bo nie tylko produkt krajowy brutto na głowę wzrasta, czyli te bogactwo wytwarzane w gospodarce, ale również płace wzrastają i to powoduje, że stajemy się naprawdę realnym konsumentem turystycznym, ale nie tylko, bo również inwestycyjnym, bo już przedsiębiorstwa zaczynają kupować polskie i inne przedsiębiorstwa z zagranicy. Polak też jeździ, oczywiście jeszcze może nie na taką skalę, jaką byśmy chcieli wszyscy, ale coraz większa mobilność w tym zakresie. Coraz łatwiej nam jest właśnie pogodzić się z sytuacją, w której wydajemy pieniądze za granicą, bo widzimy, że te ceny już nie są tak drastycznie różne, a siła pieniądza, który zarabiamy, jest coraz większa.
Eksperci funduszu szacują, że PKB Polski per capita w 2024 roku może sięgnąć poziomu 43 300 dolarów międzynarodowych. Będzie to stanowić około 82% średniej unijnej. Według prognoz już w tym roku prześcigniemy Portugalię, a w kolejnych latach znacząco zmniejszymy swój dystans do Włoch. Prześladowania chrześcijan potęgują się w różnych częściach świata, brakuje jednak na nie współmiernej międzynarodowej reakcji, ocenił politolog profesor Mieczysław Ryba. W niedzielę wielkanocną zamachowcy samobójcy dokonali serii skoordynowanych ataków na kościoły oraz hotele. Zginęło blisko 300 osób. Były to największe ataki na Sri Lance, odkąd w 2009 roku w kraju tym zakończyła się wojna domowa. Odpowiedzialność za nie wzięło na siebie ISIS. Lankijska armia i policja rozpoczęły po tych wydarzeniach obławę na podejrzanych o związki z tzw. państwem islamskim. Lokalny dowódca oświadczył, że podczas rewizji w domach podejrzanych odnaleziono materiały wybuchowe, detonatory, zestawy samobójcze i flagi islamistów. Dodał, że żołnierze przygotowują się do dalszych akcji. W kontekście zamachów na Sri Lance politolog profesor Mieczysław Ryba wskazuje, że w atakach na chrześcijan szczególną rolę odgrywa radykalny islam.
Bo wiemy o tym, że nie tylko w dalekiej Sri Lance, ale i na Bliskim Wschodzie mamy całą serię prześladowań, zamachów. Problem jest tych chrześcijan taki, że mało jest sił politycznych, również w świecie zachodu, które by stanęły w ich obronie w sposób bardzo skomasowany. Kiedy tropi się przejawy antysemityzmu lub nawet, prawda, jakieś obyczaje gdzieś tam ludowe, one stanowią gigantyczny problem dla świata międzynarodowego, rzekomy antysemityzm, a tutaj mamy do czynienia z realną śmiercią, a nie rzekomą, ogromnej ilości chrześcijan z prześladowaniami powodów czysto religijnych, czyli po prostu zbrodnie przeciwko ludzkości, można by powiedzieć, na ogromną skalę, i jednak reakcje są niewspółmierne.
Władze Sri Lanki podejrzewają, że w kraju jest 140 osób związanych od 2013 roku z terrorystycznym państwem islamskim. Policja poinformowała, że wczoraj aresztowanych zostało 76 osób, wśród których są cudzoziemcy z Syrii i Egiptu. I w tym wydaniu wiadomości w Radiu Maryja to już wszystko, a na zakończenie posłuchajmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas dzisiaj. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, a na wschodzie kraju burze. Temperatura od około 11 stopni na Podhalu, w Kotlinach Sudeckich i na Pomorzu Zachodnim, 18-22 stopni w centrum i na południowym wschodzie, do 25-27 stopni na północnym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, a na barometrach w Warszawie maksymalnie 998 hektopaskali. Paskali.